Wreszcie las dokoła zrzedł, a teren zaczął coraz stromiej opadać. Skręcili w prawo i po kilku krokach znaleźli się nad małym strumieniem płynącym w wąskim jarze. Był to ten sam strumień, który daleko w górze wypływał z kolistego jeziora. Tu nabrał rozpędu i bystrym nurtem rwał przez kamienne, głęboko wcięte łożysko, nad którym rozpościerały cień skalne dęby i ciemne krzewy bukszpanu. Patrząc ku zachodowi, wędrowcy widzieli w świetlistych oparach ciągnącą się w dole nizinę i rozległe łąki, a w wielkiej dali błyszczącą w ostatnich promieniach słońca szeroką wstęgę Anduiny.
Teraz niestety muszę uchybić grzeczności, rzekł Faramir. Mam jednak nadzieję, że wybaczycie to człowiekowi, który dotychczas, wbrew rozkazom, okazał wam tyle względów, że ani głów wam nie uciął, ani nie spętał was jako jeńców. Nie wolno bowiem nikomu, nawet walczącym u naszego boku Rohirrimom, wstąpić na ścieżkę, którą odtąd pójdziemy, z niezawiązanymi oczyma. Muszę wam dać przepaski na oczy.
Twoja wola, odparł Frodo.
Nawet elfowie niekiedy tak postępują. Z zawiązanymi oczyma przeprowadzono nas przez granicę pięknego Lothlórien. Krasnolud Gimli bardzo się burzył, ale hobbici znieśli to cierpliwie.
Ja prowadzę was do mniej pięknego schronienia, rzekł Faramir. Lecz rad jestem, że się zgadzacie po dobroci, bo przykro byłoby zadawać wam gwałt.
Zawołał z cicha. Natychmiast spośród drzew wysunęli się Damrot i Mablung, podbiegając do kapitana.
Zawiążcie naszym gościom oczy, powiedział Faramir. Szczelnie, ale tak, by im przepaska nie dokuczała. Rąk nie trzeba im pętać. Dadzą słowo, że nie będą się starali nic podpatrzyć. Mógłbym im zaufać, że nie otworzą oczu nawet bez opaski, ale oczy same mrugają, kiedy noga się potyka. Prowadźcie ich ostrożnie, żeby nie ucierpieli w drodze.
Strażnicy zawiązali hobbitom oczy zielonymi chustkami i nasunęli im kaptury na twarze. Potem Mablung wziął jednego, a Damrot drugiego pod rękę i ruszyli naprzód. O ostatniej mili wędrówki Sam i Frodo wiedzieli więc tylko tyle, ile odgadli po omacku. Wkrótce zauważyli, że ścieżka ostro opada w dół, po jakimś czasie tak się zwężała, że trzeba było posuwać się gęsiego, strażnicy więc kierowali ich krokami, idąc za nimi i trzymając ręce na ich ramionach. Niekiedy w najtrudniejszych miejscach podnosili hobbitów w powietrze, by po chwili znów postawić na ziemi. Szum wody wciąż dochodził od prawej strony, coraz bliższy i głośniejszy. W końcu pochód się zatrzymał. Mablung i Damrot obrócili hobbitów kilka razy w kółko, wskutek czego ci stracili całkowicie orientację. Potem jeszcze wspinali się nieco ku górze. Owiał ich chłód, a szum potoku przycichł. Znowu strażnicy chwycili ich w ramiona i nieśli po schodach długo, długo w dół, a następnie wzięli ostry zakręt. Nagle usłyszeli plusk i szum, bardzo głośny i bliski. Mieli wrażenie, że woda otacza ich zewsząd. Na dłoniach i policzkach czuli drobniutkie krople deszczu. Znowu postawiono ich na ziemi. Chwilę stali oszołomieni, trochę wystraszeni, nie mając pojęcia, gdzie się znajdują. Nikt się nie odzywał. Wtem głos Faramira zabrzmiał tuż za nimi.
Zdjąć opaski, rozkazał. Strażnicy rozsupłali zielone chusty i odsunęli im z twarzy kaptury.
Hobbici olśnieni aż zachłysnęli się z podziwu. Stali na mokrych, wypolerowanych kamieniach, jak gdyby w progu, wyciosanej w skale bramy, której czarny otwór ział za ich plecami. Przed nimi zwisała przezroczysta zasłona wody tak blisko, że Frodo mógł jej dosięgnąć ręką. Brama otwierała się ku zachodowi. Poziome promienie zachodzącego słońca padały na wodną kurtynę i czerwone światło rozszczepiało się w kroplach na migotliwe tęczowe kolory. Hobbitom zdawało się, że stoją w oknie zaczarowanej wieży elfów przed zasłoną usnutą z drogocennych klejnotów, ze srebra, złota, rubinów, szafirów i ametystów żarzących się zimnym ogniem.
Szczęśliwym przypadkiem zdążyliśmy na tę porę, by pięknym widokiem nagrodzić waszą cierpliwość, rzekł Faramir. To jest okno zachodzącego słońca, Henet Annon, najpiękniejszy wodospad Itilien, krainy tysiąca źródeł. Mało kto spośród cudzoziemców oglądał ten cud. Żaden pałac królewski nie może się z nim równać. Wejdźcie.
Ledwie skończył mówić, gdy słońce się skryło. Ogień zgasł w strumieniach wody. Hobbici odwrócili się i przeszli pod niskim, groźnym łukiem bramy. Znaleźli się w komorze skalnej, rozległej, topornie wyciosanej pod nierównym, nawisłym stropem. Kilka pochodni rozjaśniało mętnym światłem połyskliwe ściany. Było tu już mnóstwo ludzi, a wciąż nowi przybywali, po dwóch, po trzech, przez wąskie drzwiczki, widoczne w jednej ze ścian. Gdy wzrok ich oswoił się z ciemnością, hobbici stwierdzili, że pieczara jest większa niż im się zrazu wydawało i że pełno w niej oręża, a także zapasów.
— Oto nasz schron — rzekł Faramir. — Nie ma tu wielkich wygód, lecz noc można spędzić bezpiecznie. Jest sucho i nie brak jadła, chociaż ognia nie rozpalimy. Niegdyś woda płynęła tymi lochami i wydostawała się przez bramę, lecz nasi sprawni robotnicy zmienili jej bieg przed wiekami, ujmując nurt u źródeł, kierując wąwozem i z dwakroć większej wysokości spuszczając wodospadem ku nowemu łożysku. Potem uszczelnili wszystkie drogi wiodące do tej groty tak, że ani woda, ani żaden nieprzyjaciel wtargnąć tu nie może. Zostały dwa tylko wyjścia. Przez korytarz, którym was przeprowadziliśmy, i przez okno zasłonięte wodną kurtyną, ale pod nim, w głębokiej niecce pełnej wody, jeżą się ostre jak noże skałki. Odpocznijcie teraz chwilę, zanim przygotują nam wieczerze.
Odprowadzono hobbitów w zaciszny kąt i wskazano niskie łóżko, na którym mogli odpocząć. Ludzie tymczasem sprawnie i szybko krzątali się po pieczarze. Spod ścian wysunięto lekkie stoły na kozłach i nakryto je do posiłku. Zastawa była skromna, przeważnie nieozdobna, lecz porządna i starannie wykonana. Okrągłe półmiski, kubki i talerze z polewanej brunatnej gliny lub wytoczone z bukszpanowego drzewa, gładkie i czyste. Tu i ówdzie błyszczał puchar lub miska z lśniącego brązu, a przed miejscem kapitana, pośrodku głównego stołu, stał kielich ze srebra. Faramir przechadzał się między wojownikami, każdego nowego przybysza wypytując ściszonym głosem. Wracali ci, którzy ścigali rozproszonych przeciwników. Na końcu zaś zjawili się zwiadowcy, pozostawieni do ostatka na straży przy drodze. Wszystkich południowców wytropiono, lecz nikt nie odnalazł Mumaka, czyli Olifanta, i nie wiedziano, co się z nim stało. Nie zauważono też żadnych ruchów nieprzyjacielskich, nawet szpiegów w okolicy nie było widać.
— Nic nie widziałeś ani nie słyszałeś, Anbornie? — spytał Faramir ostatniego wchodzącego do pieczary żołnierza.
— Nie, kapitanie — odparł. — W każdym razie nie wypatrzyłem ani jednego orka, lecz widziałem lub zdawało mi się, że widzę jakieś dziwaczne stworzenie. Zdarzyło się to o szarej godzinie, kiedy wszystko wydaje się oczom większe niż jest naprawdę. Możliwe, że była to po prostu wiewiórka. Na te słowa żołnierza sam nadstawił uszu.
Jeżeli wiewiórka, to czarna i bez ogona, ciągnął dalej Anborn. Mignęło mi to coś niby cień przy samej ziemi, skryło się za pniem drzewa, gdy podszedłem bliżej, i pomknęło między gałęzie w górę, tak zwinnie jak wiewiórka. Nie pozwalasz nam zabijać bez potrzeby zwierząt leśnych, więc nie użyłem łuku. Zresztą w zmroku strzał byłby niepewny, tym bardziej, że stworzenie to w okamgnieniu skryło się wśród liści. Stałem jednak dość długo pod drzewem, bo rzecz wydała mi się dziwna. Wreszcie odszedłem. Kiedy się odwróciłem, miałem wrażenie, że z drzewa dochodzi jakby syk. Może to była duża wiewiórka, może w cieniu nienazwanego jakieś zwierzaki z mrocznej puszczy zakradły się do naszych lasów. Tam podobno żyją wielkie czarne wiewiórki.
Może, powiedział Faramir. Ale zły byłby to omen, gdybyś trafnie odgadł. Nie chcemy zbiegów z mrocznej puszczy w Ithilien. Samowi wydało się, że mówiąc to, Faramir z ukosa spojrzał w stronę hobbitów. Żaden z nich jednak nie odezwał się. Obaj leżeli jakiś czas na wznak, patrząc na płonące łuczywa i na krzątających się i porozumiewających szeptem ludzi. W pewnej chwili Frodo nagle zasnął. Sam, w rozterce, mówił sobie w duchu.
Może to człowiek uczciwy, a może nie. Piękne słowa kryją czasem niepiękne serce.
Ziewnął.
Tydzień mógłbym przespać i jeszcze nie miałbym dość. Czy zda się na coś czuwanie? Ja jestem jeden, a tych dużych ludzi cała gromada. Pewnie, że nie dałbym im rady. Mimo to, samie Gamgee, będziesz czuwał, nie wolno ci usnąć.
Udało mu się odpędzić sen. W bramie pieczary światło przygasło, szara zasłona wody zmętniała i znikła w mroku. Tylko szum wodospadu trwał niezmienny, monotonny, rankiem taki sam jak wieczorem czy nocą. Szemrał mile i namawiał do snu. Sam wetknął kułaki do oczu, żeby się nie zamknęły. Zapalono więcej pochodni. Przytoczono beczkę wina, otworzono skrzynię z prowiantem. Ludzie nabierali wodę spod wodospadu, niektórzy myli ręce. Faramirowi przyniesiono mosiężną miednicę i biały ręcznik.
Zbudźcie gości, rozkazał. I dajcie im także wodę, niech się umyją. Czas siąść do stołu.
Frodo siadł na posłaniu, przeciągnął się i ziewnął. Sam, nieprzyzwyczajony, żeby mu usługiwano, ze zdumieniem spojrzał na rosłego żołnierza, który pochyliwszy się w ukłonie, trzymał przed nim miednicę.
Proszę, niech pan to postawi na ziemi, rzekł hobbit. Będzie nam obu wygodniej.
Ku zdumieniu i wesołości ludzi zanurzył głowę w zimnej wodzie, zlał nią kark i uszy.
Czy w waszym kraju jest taki zwyczaj, żeby przed wieczerzą myć głowy? Spytał żołnierz usługujący hobbitom.
Nie, robimy to raczej przed pierwszym śniadaniem, odparł sam. Ale niewyspanego zimna woda rzeźwi jak deszcz zwiędłą sałatę. No, teraz mam nadzieję nie zasnąć, nim się najem.
Usadowiono ich obok Faramira na okrytych skórami baryłkach, znacznie wyższych niż ławy dla ludzi, także hobbici w sam raz wygodnie sięgali do stołu. Kapitan i wszyscy wojownicy przed zabraniem się do jedzenia chwilę stali, milcząc, zwróceni ku zachodowi. Faramir dał znak obu gościom, że powinni w tym naśladować ludzi.
Zawsze tak robimy, rzekł, gdy znowu usiedli. Zwracamy oczy w stronę Numenoru, który przeminął, poza Numenor, ku ojczyźnie elfów, która trwa, i ku temu, co jest poza nią i co nigdy nie przemija. Czy wasze plemię nie zna tego zwyczaju?
Nie, odparł Frodo, który nagle poczuł się nieokrzesanym prostakiem, ale gdy jesteśmy w gościnie, kłaniamy się gospodarzowi, a wstając po jedzeniu, dziękujemy mu.
No tak również my postępujemy, rzekł Faramir.